Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
A naszym gościem dzisiaj jest pan Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień
19 marca, no niespecjalnie szczęśliwie zaczął się dzień. Dzisiaj wielki pożar w Zielonej Górze. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej przy Sienkiewicza. Myślę, że miasto nieco sparaliżowane też od samego rana, jeśli chodzi o przejezdność. No, pewnie tragedia dla kogoś.
Zawsze tak. No, pożar, w związku z tym chyba też i strażacy. Ta służba cieszy się chyba w każdym społeczeństwie dużym szacunkiem.
Najbardziej widać się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam strażak jest zawsze wynoszony na piedestał, chociaż u nas w rankingach popularności
myślę, że,
i zaufania.
Myślę, że podobnie jest w naszym kraju, tak. To zresztą ta służba jest w tej chwili już chyba naprawdę na najwyższym poziomie profesjonalizmu, jeśli chodzi o Zieloną Górę, również przy pomocy, przy wsparciu miasta. Tak. Wydaje się, że i budowa nowej strażnicy i zaopatrzenia z miejskiego budżetu dla strażaków, między innymi zakupy wozów ratowniczo-gaśniczych, no spowodowały, że jest to służba, której mieszkańcy mogą ufać, no i po to właśnie jest w takich
służba
tragediach.
Służba dosprzętowiona i rozwijająca się też, bo nie tak dawno wiem, że był nabór do Straży Pożarnej i to kilkanaście osób poszukiwano, między innymi w Zielonej Górze, czyli widać, że jednostka się rozwija.
No tak, bo niestety, bo to trudno się cieszyć z tych okoliczności, bo to jest dramat zawsze, taka poważna tragedia, duży pożar, ale to jest jakby niestety dowód na to, że te działania są jak najbardziej słuszne, no po prostu musi być.
Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, jeśli chodzi o osoby, że nie było ofiar, to jest najbardziej istotna rzecz, pewnie cała reszta, jak znam życie, była na swój sposób ubezpieczona, więc być może te straty ostatecznie dla osoby fizycznej, czy tej, która prowadziła tą działalność, nie będą aż tak
poza życiem i zdrowiem wszystko da się odtworzyć.
Tak? A jeśli już jesteśmy przy strażakach, wczoraj debata w gminie, pojawili się strażacy gminni, pojawił się profesor Czesław Osenkowski, pojawił się pan Edward Fetko, który ze strażakami ma bardzo dużo wspólnego poza swoim życiem zawodowym. Debata spokojna, bez nerwowych, niepotrzebnych sytuacji. Nikt nie wychodził, wszyscy wysłuchali to, co do wysłuchania było. Dowiedzieli się, że nie ma się w zasadzie czego obawiać, że jeśli ktoś obawiał się o to, że będą likwidowane jednostki Straży Pożarnej Ochotniczej w gminie ze względu na połączenie, no to jest w błędzie. Tutaj było zapewnienie jakby jasne, że nic takiego dziać się nie będzie.
Nigdy nie było powodów, żeby zakładać jakiekolwiek decyzje likwidacyjne. To jest zupełnie pozbawione sensu od czasu, powiedzmy, zmodernizowania służby pożarnej w naszym kraju, to jest od 90 roku, gdzie funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna przy bardzo poważnym wkładzie i uzupełnieniu ochotniczych straży pożarnych, które oczywiście funkcjonowały znacznie, znacznie wcześniej, ja nie mówię, że to jest od 90 roku, ale ten system został tak skonstruowany, że on u nikogo nie wywołuje jakichkolwiek kontrowersji i wszyscy wiedzą, że te dwie służby znakomicie się uzupełniają i nikt przy zdrowych zmysłach nie wywoływałby jakichkolwiek decyzji, ponieważ tu nie ma żadnej konkurencji. Tak?
Strażacy ochotnicy obawiają się, bo no, były już takie sytuacje, że mieliśmy remizy strażackie ochotnicze w niektórych miejscowościach tu, najbliżej położonych w okolicach Zielonej Góry, no i ich już nie ma, tak? Więc pewnie obawiali się, że być może jeśli dojdzie do połączenia, no to ich ochotnicza straż stanie się mniej potrzebna w danym miejscu, bo jest jednostka zawodowa.
Znaczy, to,
jeśli obawy czysto ludzkie
obawy,
pewnie.
Zapewne, tak, i po to też jesteśmy my przedstawiciele miasta, żeby ewentualnie wyjaśniać te wątpliwości, składać zapewnienia, ale akurat przy strażakach ten problem nawet nie ma jakby pozorów słuszności co do tych obaw, ponieważ o ile możemy dyskutować w tematyce oświaty, czyli sieci szkół, tak, gdzie szkoła jest adresowana do osoby z gruntu mobilnej, prawda? Czyli można przejechać do szkoły położonej w drugiej miejscowości. Natomiast nikt nigdy nie wie, gdzie wybuchnie pożar, prawda? I czasy dojazdu, które są podstawowym kryterium oceny poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego w danym regionie,
no, są najbardziej istotne.
Rozstrzygają, więc to nie może ktoś powiedzieć, że w związku z tym, że się połączyliśmy z miastem i mamy bodajże dwie, tak, jednostki ratowniczo-gaśnicze w naszym mieście, to w związku z tym możemy likwidować Straż Ochotniczą. No, to jest zupełnie nieracjonalny i absurdalny pomysł.
No tak, to teraz przenieśmy się na grunt lokalny, też związany z połączeniem, ale niekoniecznie miasta i gminy. Starosta powiatu zaskarża uchwałę podjętą podczas ostatniej sesji Rady Miasta dotyczącą przeprowadzenia konsultacji. Pismo, które wysyła do wojewody, jest to oczywiście opatrzone mocną nomenklaturą prawniczą. Dla przeciętnego człowieka będzie ono pewnie nie do końca zrozumiałe. Do pana skrzynki również trafiło to pismo? Jak pan na to patrzy?
Przede wszystkim ono trafiło do przewodniczącego Rady, chyba do wiadomości. A ja je przekazałem, tą korespondencję, do radnych.
Myśli pan, że zasadna jest ta skarga?
To znaczy, no, pan redaktor powiedział, że ona jest trudno zrozumiała dla
przeciętnego
człowieka, więc ja również jestem przeciętnym człowiekiem i również jej nie rozumiem.
No, zawodowo jestem prawnikiem, więc pewnie panu byłoby łatwiej zrozumieć.
Ale jakby ten atut okazuje się nieprzydatny przy ocenie tego materiału. Znamiennie też proszę zauważyć, że tutaj starosta nie wykorzystuje instrumentów, które przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, w naszym konkretnym przypadku uchwały każdy, kto ma interes, także powiat jako osoba prawna, może zaskarżyć do sądu administracyjnego. Tymczasem z tego, co kojarzę, to tutaj adresatem tych pism jest wojewoda, czyli jest to raczej taki...
No zwracamy się uwagę na ewidentne uchybienia, jak twierdzi starosta powiatu podczas
taki,
podejmowania decyzji.
Nazwijmy to donosik, tak to należy odbierać. I oczywiście nigdy nie da się wykluczyć, że wojewoda, weryfikując dane uchwały w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego,
odrzuci,
uchyli te nasze uchwały, no bo jeśli nie uwzględni zarzutów stawianych przez powiat,
to nie ma dyskusji. Ale starosta i jego służby prawne od samego początku zwracały uwagę na przebieg konsultacji i tam pojawiały się różne dziwne zapisy, między innymi takie, że oto nie powinny PESEL-e ludzi, którzy podpisywali się pod danym dokumentem, się pojawiać, bo tutaj ustawa o ochronie danych osobowych, i kilka takich różnych kruczków się pojawiały, które wynajdowali, można byłoby powiedzieć, prawnicy pracujący dla starosty.
Wolałbym się skoncentrować na meritum tego problemu, a meritum, czyli odpowiedź na pytanie, czy miasto Zielona Góra w interesie mieszkańców Zielonej Góry, miasta jako tej wspólnoty samorządowej, leży połączenie z powiatem ziemskim? Odpowiedź jest, myślę, jednoznaczna. Rada wyraziła się tutaj w sposób chyba wystarczająco dobitny, jednogłośnie stwierdzając, że to połączenie będzie dla miasta niekorzystne. Ja w czasie sesji...
To co pana zdaniem było takie zagranie w ogóle? Starosty. Żeby zwrócić uwagę na fakt istnienia starostwa powiatowego? Bo może nie wszyscy wiedzą, że ono istnieje.
Nie. Starosta tutaj, myślę, chce zwrócić uwagę na inny problem, poważny problem i obiektywnie wymagający jakiejś weryfikacji, mianowicie bardzo poważnego problemu dla starostwa powiatowego wynikającego z połączenia się gmin.
Bo jeżeli w tym miasto przypadku mniejszych wpływów do kasy starostwa.
Wpływy, no gdyby to było tak, że mniejsze wpływy, ale też w związku z tym, skoro mam niższe przychody, będę miał niższe wydatki, to myślę, że nikt w tym starostwo nie miałoby z tym problemu.
Oczywiście.
Natomiast niestety starostwo jest w tej wyjątkowo rzeczywiście trudnej sytuacji, że będzie pozbawione dochodów gminy Zielona Góra, gminy generalnie zamożnej, tak? Gminy, która daje wysokie dochody z tytułu chociażby udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zadania, a więc utrzymanie dróg powiatowych, utrzymanie szkół ponadpodstawowych, które są zadaniami powiatu, zostaną w powiecie. I tutaj sytuacja finansowa wtedy tej jednostki jest rzeczywiście bardzo trudna i myślę, że dyskutując o połączeniu, zapomnieliśmy troszkę o tej jeszcze strukturze, która w tym wszystkim uczestniczy. Co więcej, ona uczestniczy w pewnym sensie formalnie, bo zgodnie z ustawą również Rada Powiatu musi wydać opinię o połączeniu.
Ale chyba te wszystkie rzeczy są jeszcze do uregulowania, bo po pierwsze nie połączyliśmy się. Nie wiadomo, czy się połączymy. To jest następna sprawa.
Tak, bo teraz terminy właściwie, można powiedzieć, są...
Mocno przesunięte.
właśnie są zaprzepaszczone w pewnym sensie, ponieważ wnioski o połączenie należy według ustawy złożyć do końca marca. No to jest niemożliwe, żebyśmy ten termin dotrzymali, to jest oczywiste. Tak, aby głosowania do nowych struktur samorządu odbywały się w ramach normalnej kadencji. Oczywiście. Dlatego, że ja, panie doktorze, mówię uczciwie, ja sobie nie wyobrażam decyzji takiej czy innej rady już po wyborach, żeby organów wykonawczych, również nowego prezydenta czy wójta,
żeby zdecydował się zaryzykować,
na nowe wybory w ciągu, nie wiem, pół, jednego roku. I to dam się założyć, że parcie na połączenie ulegnie radykalnemu zmniejszeniu po wyborach samorządowych. Niestety, a myślę, że tutaj ten termin na te wybory z wymianą normalną, kadencyjną organów czy osób reprezentujących w organach samorządu terytorialnego był idealnym momentem.
A jeżeli już jesteśmy przy wyborach, to należy zwrócić uwagę na to, że partie zbroją się i intensyfikują swoje różnego rodzaju działania. Dzisiaj między innymi kolejną konferencję będzie organizować sobie grupa młodych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem rzucają na tapetę, że tak kolokwialnie się wyrażę, mieszkania komunalne. Myśli pan, że tego rodzaju konferencja i tego rodzaju spostrzeżenia dotyczące tego, jak wygląda kwestia mieszkań komunalnych w mieście, ma jakikolwiek sens i istnieje możliwość, żeby realnie zmienić to w bardzo szybkim terminie? Mówię o zasobach komunalnych przede wszystkim, które wiadomym jest, że są wyjątkowo małe, jeśli chodzi o Zieloną Górę. I na mieszkania komunalne oczekuje się bardzo długo.
No tak, ale nie odbierajmy młodym ludziom prawa do...
mówienia o tym oczywiście, wyrażanie własnego zdania, naturalnie.
O problemie, no bo powiedzmy sobie uczciwie, momentami mam wrażenie, w naszym mieście zajmujemy się znacznie mniej poważnymi sprawami, a kwestia mieszkań komunalnych jest problemem poważnym i to nie tylko z punktu widzenia osób potrzebujących, czyli tych, którzy oczekują na lokale socjalne, ale w ogóle w kontekście polityki mieszkaniowej w Zielonej Górze, bo to się łączy pośrednio lub bezpośrednio, nie wiem jak, czy panowie, państwo, którzy będą tą konferencję organizowali, zwrócą uwagę na ten problem. W mieście od dłuższego czasu, to też właściwie z inicjatywy Platformy Obywatelskiej, była prowadzona taka polityka sprzedawania mieszkań komunalnych dotychczasowych najemcom z dużą bonifikatą. Tak? 95%. Wychodziliśmy z założenia, że właściciel jednak bardziej zaangażuje się w troskę o lokal, o części wspólne, powstawały te wspólnoty mieszkaniowe. Na początku
i wiele osób z tego skorzystało, zresztą z dużym zadowoleniem.
I teraz pan prezydent podjął decyzję, aby to
ukrócić,
wstrzymać, czyli tam od kwietnia bodajże zeszłego roku nie sprzedaje się już lokali z bonifikatą, co wywołuje, no po pierwsze, poważne pretensje i zastrzeżenia tych, którzy jeszcze z tego wykupu nie skorzystali.
No część osób mówi wyraźnie, że zostali skrzywdzeni, tak? Odłożyli w czasie wykup, spóźnili
pewnie
się,
tak, albo powiedzmy nie byli zbyt konsekwentni w działaniach, ponieważ proces sam czasami trwał nawet półtora roku. Ale prezydent tłumaczy tą decyzję, no jednak poważną społecznie, bo widać z tego, co mówią ludzie, tym, że potrzebuje lokali socjalnych. To znaczy dla mnie to jest argument, który niestety nie przekonuje do takiej decyzji wstrzymania sprzedawania tych lokali, ponieważ to są lokale zajmowane przez najemców. Według prawa osoby stale zamieszkujące
nie mogą
przechodzą,
stać się z
wstępują
automatu
tu, więc jeśli myślimy, że nagle zaczną się zwalniać lokale komunalne, które będziemy mogli przeznaczać na lokale socjalne, nie sprzedając je z bonifikatą, to uważam, że jesteśmy w dużym błędzie i nie rozwiążemy tego problemu. Więc rozwiązanie problemu jest moim zdaniem inne. Jakie? No budowa lokali, tych lokali socjalnych, lokali komunalnych przez miasto.
Ale może to jest rzeczywiście problem, nad którym trzeba się będzie pochylić. Pewnie już nie w tej kadencji, ale może bardziej intensywnie w kolejnej, bo Rada już wielokrotnie miasta, prezydent miasta przymierzali się do różnych rozwiązań. Tak? Był pomysł, żeby na przykład akademik po byłym Polonie na ulicy Ogrodowej stał się budynkiem, gdzie byłyby mieszkania socjalne. Były pomysły, żeby budować gdzieś na obrzeżach. ramach różnego rodzaju tanie rozwiązania architektoniczne, które mogłyby służyć jako mieszkania socjalne. No, tych pomysłów było kilka, pewnie były podobne do tych, jak podchodzono do tego tematu w różnych innych miastach, no i w zasadzie nic się nie wydarzyło ostatecznie.
Mam wrażenie, że niestety ci, którzy się tą tematyką zajmują, to się zajmują po prostu od kampanii do kampanii. To jest takie porzekadło, czym się różni niedźwiedź od polityka. No więc polityk się budzi raz na 4 lata. Tak? To jest takie może przykre, ale niestety akurat ten temat jest wałkowany regularnie co 4 lata.
To temat natomiast też ciężki do rozwiązania, to trzeba przyznać.
Znaczy ciężki, to nie jest no, ciężki,
trudny,
trzeba mieć pieniądze najzwyczajniej
w świecie. To jest inna sprawa, tak? gdyby zajęć się
jest
wyłącznie budowaniem, to naturalnie.
Decyzji budżetowych, czy wydajemy na takie zadania, czy na inne. Natomiast jeszcze raz podkreślę, ja razem z kolegami, z koleżanką z klubu nie uważamy, aby tutaj dobrym rozwiązaniem jakimkolwiek było wstrzymywanie tych bonifikat i akurat w tej sprawie już złożyliśmy projekt uchwały, pewnie będzie rozpatrywany na najbliższej sesji, który jakby zobowiązuje prezydenta, czy określa dla niego kierunki działania w tym zakresie, żeby przede wszystkim jednak zacząć sprzedawać te lokale, szczególnie tam, gdzie już nie mamy większości jako miasto, bo to jest kompletnie bez sensu trzymać te lokale. Jeśli tam już jest wspólnota większościowa, niech ona się zajmie troską o te części wspólne, które sobie ci mieszkańcy, byli najemcy lokali komunalnych, nabyli.
Najbliższa sesja w najbliższy wtorek ostatni tak wtorek miesiąca i pewnie ten temat będzie tam podejmowany. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, był dzisiaj gościem rozmowy na 96FM. Dziękuję serdecznie za
dziękuję słowa. Bardzo, panie rektorze. Dziękuję państwu za uwagę.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.